Siemanko wszystkim, witam bardzo serdecznie na trzeciej z rozmów programista i co dalej. Dzisiaj z Wojtkiem rozmawiamy. Wojtek tworzy różne rozwiązania, różne programy, czyli robi to, co każdy z nas programistów chciał kiedykolwiek zrobić i cały czas sobie mówi z tyłu głowy, że na pewno to zrobi jeszcze, bo przecież własny produkt to najfajniejsza rzecz na świecie. Cześć Wojtek.
Cześć. Dzięki za zaproszenie, tak w ogóle.
Dzięki, że jesteś. I dla tych z was, którzy nie wiedzą, kim jest Wojtek, to taki krótki wstęp. Tak się zastanawiałem, co tak głównie napisać i znalazłem chyba na LinkedInie czy gdzieś, że Wojtek jest głównie przedsiębiorcą i founderem, ale oczywiście też jest programistą, twórcą Zenkal i O, które się wcześniej nazywało Meetendly. Popraw mnie, jeżeli
tak,
się
tak,
mylę.
Tak, dokładnie.
To, co jest fajne w tym projekcie, to to, że Wojtek buduje go publicznie i pokazuje swoją drogę od zera do 1000 użytkowników. Ale Wojtek również pomaga innym twórcom z ich pomysłami na produkty cyfrowe. Przynajmniej tak wyczytałem na jego stronie. Również prowadzi podcast, działa bardzo aktywnie na Instagramie, więc jeżeli gdzieś, to tam pewnie go głównie szukajcie. I chętnie się dzieli swoją wiedzą w internetach. Czy to wszystko? Czy myślisz, że coś dodamy jeszcze?
Tak, jakby Instagram chyba takie główne źródło komunikacji, poza Twitterem, bo teraz na Twitterze jestem dość aktywny. W sumie taka fajna rzecz, że do Twittera podchodziłem chyba z 6 razy i dopiero teraz mi się udało, właśnie wchodząc w tą społeczność Built in Public, nie? O której będziemy pewnie też dzisiaj rozmawiać. No, a faktycznie głównie chyba programista niż tak przedsiębiorca, bo tak bym się najpierw zdefiniował, ale tak, no łączę jedno z drugim tak naprawdę, nie?
To ciekawe z tym Twitterem, co mówisz, bo ja się do tej pory nie przekonałem. Jakoś nie czuję tego medium w ogóle. To co trzeba
Wiesz
zrobić,
co?
żeby je poczuć?
Wiesz co, chyba trzeba wpaść w dobre towarzystwo, jak to się mówi. To znaczy, jakby podchodząc do Twittera jakiś czas temu, w sumie wiesz, no postowałem sobie jakieś tam tweety. W zasadzie nie było zbytnio odzewu, więc no, jak nie masz żadnego odzewu, żadnej komunikacji zwrotnej, no to w sumie się poddajesz. No a tutaj w zasadzie zacząłem od troszeczkę drugiej strony, to znaczy wszedłem w tą społeczność Built in Public i w zasadzie ona jest bardzo aktywna, ta społeczność na Twitterze, więc jakieś tam DM-y, czy ogólnie wiesz, komentarze pod twoimi wpisami, gdzie dzielisz się swoją drogą, problemami bardzo często też, no to jest bardzo fajne, że dostajesz ten feedback od innych osób, od innych twórców, którzy może mieli takie same problemy jak ty i są w stanie nawet ci trochę podpowiedzieć jakieś fajne rozwiązania, nie? Więc tak, polecam bardzo.
Jeszcze zanim właśnie to Built in Public, to może taki krótki wstępik, jakby, bo mnie to akurat w tej serii rozmów jakoś tak zawsze mnie to interesuje, bo mi to jakiś kontekst daje. Skąd w ogóle pomysł, żeby programować? Gdzie skąd ci się to wzięło? Nie?
Wiesz co, ja dostałem swój pierwszy komputer będąc w zerówce i od zawsze wiedziałem, co chcę robić. To jest takie może niecodzienne, bo wiem, że wielu moich
grać
znajomych...
na kompie.
Wiesz co, ja to zawsze definiowałem, że chcę być komputerowcem, cokolwiek to znaczyło. Jak byłem mały, mama mi się pytała, kim chcę być, to zawsze mówiłem, że chcę być komputerowcem. I generalnie wiesz, jakby to programowanie zaczęło się u mnie dość dziwnie, bo faktycznie komputer przez długi czas służył mi głównie do rozrywki. Natomiast po jakimś czasie zacząłem też, miałem taki swój epizod, tworzyłem muzykę i w pewnym momencie potrzebowałem mieć swoją stronę internetową, żeby się dzielić tą muzyką. No i od tego się zaczęło. W sumie zrobiłem pierwszy kurs na EduWebie jeszcze wtedy, bo chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób zrobić stronę. Wtedy jeszcze była taka fajna technologia Flash i ActionScript 3 i chciałem się dowiedzieć, jak fajną stronkę mogę sobie zrobić. I w momencie, gdy wiesz, zrobiłem tą pierwszą stronkę, to porzuciłem muzykę i zająłem się programowaniem. Nie? To był takie mega taki switch z mojej strony i fajne było to właśnie, że zacząłem zauważyć, że na tym się da zarobić, a jak już wiedziałem, że da się na tym zarobić, to już wiedziałem, co chcę dalej robić. No bo po pierwsze sprawiało mi to przyjemność, po drugie były z tego pieniądze, więc no czego chcieć więcej.
A to dobrze odczytuję, że zacząłeś od jakiejś freelancerki bardziej, czy?
Tak, dokładnie. No ja jakby poszedłem tą drogą, której dzisiaj nie rekomenduję nikomu, kto zaczyna z programowaniem, czyli tak, zacząłem od freelancerki. od zleceń. Dzisiaj jakby wiem, że to był nie tyle, że błąd, po prostu nietrafiona decyzja, bardziej bym tak powiedział, bo wiem, że jakbym poszedł na etat do jakiejś większej firmy, to pewnie o wiele szybciej bym robił progres. No a tutaj wiesz, od projektu do projektu ten progres był, tylko nie był tak dynamiczny, jak mógłby być pracując w zespole po prostu, nie?
Okej, a trafił dzisiaj właśnie jakiś epizod w takiej większej firmie w związku z tym,
wiesz, czy... Tak, to jest też ciekawe, bo jakby Zenkal jest jakby obecnie moim side projectem, bo jakby na co dzień pracuję w spółce technologicznej, która obsługuje, w zasadzie tworzy technologie dla między innymi Onetu, Forbesa, takich dużych wydawnictw. No więc generalnie jakby praca na etacie jest mi jak najbardziej bliska, no bo pracuję codziennie, natomiast Zenkal jest jakby projektem dodatkowym, który gdzieś może się przekuje tutaj w główne źródło dochodu i moje główne zajęcie, że tak powiem.
Okej, i skąd pomysł na ten Zenkal właśnie? Czemu akurat to? Bo wiesz, każdy chce zrobić coś swojego, nie? Ale żeby zrobić coś, żeby ludzie to chcieli, nie?
Bo tak, tak.
Napisać to każdy umie, o, może w ten sposób.
Tak, no tak, dokładnie. Jakby ja tych pomysłów na jakieś tam startupy na przestrzeni lat, już w zasadzie blisko, nie, już ponad 10 latach w IT, miałem tych pomysłów masę. Zrealizowany mam obecnie jeden, czyli Zenkal. I jak, tak jak mówisz, musisz robić coś, co się komuś przydaje, a wydaje mi się, że super drogą jest to, jeżeli tworzysz coś, co przydaje się tobie. I tak było w tym przypadku. Jak zaczęła się pandemia i nie trzeba było dojeżdżać do pracy, to zauważyłem, że mam trochę więcej czasu wolnego. No i postanowiłem, że fajnie by było ten czas jakoś zmonetyzować, nie? No i odpaliłem płatne konsultacje, takie korepetycje, można powiedzieć, z programowania, bo ja też mam jakąś tam przeszłość edukacyjną w tym zakresie. No i wiesz, i wiedziałem, że są rozwiązania takie jak Calendly, nie? No i mówię, fajnie, to odpalę sobie Calendly, założę tam jakiś temat, ludzie będą się do mnie umawiać i będzie wszystko fajnie, nie? Tylko pojawiły się różnego rodzaju problemy, to znaczy ja chciałem mieć to wszystko zautomatyzowane, nie? Żebym nie musiał się tym przejmować, żeby wiesz, płatność przychodziła, faktura, żeby się wystawiała i tak dalej, Calendly tego nie oferowało niestety i pomyślałem sobie, że kurczę, to może jest...
Sorry, integracji też tam nie było żadnych?
Wiesz co, są integracje, natomiast nie ma takich natywnych, nie? Na przykład z polskimi providerami do faktur, czy z polskimi bramkami płatności,
to tego tam brakuje. To jest zawsze problem, no.
Tak, 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 dokładnie. No i pomyślałem, że wiesz, kurczę, w sumie fajnie jest, zawsze chciałem mieć własny produkt, nie? To też jest taka rzecz, która gdzieś tam zawsze była bardzo głęboko, nawet taki własny startup, czy własny produkt ogólnie. I pomyślałem, że to jest fajna okazja, żeby zrobić to. I jest to o tyle fajne, że wcale to nie był unikalny pomysł. Unikalny się staje powoli, bo jakby ten proces, wiesz, tworzenia zacząłem od w zasadzie zrobienia prostych funkcji, które są znane każdemu, kto używa Calendly. Natomiast z biegiem czasu, jak zacząłem, wiesz, rozgłaszać, że tworzę coś takiego, zaczęli przychodzić użytkownicy, no to od nich w zasadzie te inspiracje na tworzenie dodatkowych funkcjonalności, których właśnie nie ma Calendly i nie mają inne produkty tego typu na rynku, no to pozwala tobie tworzyć taki unique value, nie? Który gdzieś tam się przyjmuje na rynku. I wiesz, że jest na to popyt, bo słyszysz to z pierwszej ręki od użytkowników, co też jest super, nie? I właśnie to podejście, znowu tutaj rzucę, built in public, pozwala ci na zbieranie tego feedbacku w bardzo szybki sposób, dlatego że dzielisz się wszystkim i nawet jesteś w stanie dzielić się swoimi pomysłami, które wydają ci się, że będą super, a ludzie ci powiedzą, że niekoniecznie na przykład, nie? I to też jest coś, co trzeba w sobie trochę przewalczyć, żeby na przykład, wiesz, nie bać się dzielić tymi pomysłami, bo my często mamy taką tendencję i to jest, kurczę, w każdym podcaście gdzieś takim startupowym się to przewija, że a co jak ktoś mi ukradnie pomysł, nie? No najpierw ten ktoś musi umieć ten pomysł zrealizować, nie? I zrobić go tak, jak ty byś to zrobił, nie? Co jest jakby niemożliwe tak naprawdę, nie? Żeby skopiować dokładnie jeden do jeden to, co ty masz w głowie. Więc jakby tutaj też jakby rekomenduję każdemu, kto gdzieś chce zacząć pracę ze swoim produktem, żeby nie bał się dzielić pomysłem, bo jest to naprawdę fajne, wartościowe i dużo można z tego wyciągnąć.
Okej, okay, a mógłbyś jakoś zdefiniować tak to właśnie built-in public dla tych, co może nie czują? Znaczy po nazwie i tak już wiele można wyczytać, ale... A i może drugie od razu pytanie w ogóle, skąd taki pomysł? Czy te doświadczenia wcześniejsze sprawiły, że stwierdziłeś, że teraz spróbuję, tak? Czy jakoś inaczej to wyszło?
Wiesz co, nie, generalnie to nie jest jakiś tam wynik doświadczenia, po prostu słyszałem o takiej koncepcji, ogólnie, że jest taki trend budowania jakby produktów w takim właśnie duchu built in public, czyli oznacza to nie więcej, co po prostu dzielenie się wszystkim, jakby w każdą metryką. Są też tacy ludzie, którzy dzielą się nawet przychodami, wiesz, wyciągi skąd i tak dalej, odnośnie tego, jak produkt sobie dobrze radzi. I to jest o tyle fajne, że jakby dzięki temu, że robisz to wszystko publicznie, dostajesz feedback od społeczności, która też jest nastawiona na to, żeby właśnie sobie pomagać. To też jest fajne właśnie, tak jak wspomniałeś na początku, ja się dzielę tą swoją drogą od 0 do 1000 aktywnych użytkowników, tak podkreślę, że tych aktywnych, bo jesteśmy już blisko 1000 zarejestrowanych, ale aktywnych mamy trochę mniej. Natomiast fajne jest to, że wiesz, dajesz taki claim, dzielę się swoją drogą od 0 do 1000 aktywnych użytkowników i przez to też możesz zebrać takich, wiesz, swoich kibiców, nie? W środowisku właśnie tym built-in public, ale nie tylko, nie? Wśród też użytkowników, którzy widzą, że robisz progres, widzą, że produkt się rozwija, widzą, że też mają realny wpływ na to, bo na przykład wiesz, takim fajnym pomysłem jest to, że jeżeli masz pomysł na jakąś funkcję w swoim produkcie, ale nie wiesz do końca, w którą stronę, bo masz na przykład 3 warianty do wyboru, nie? No to zawsze możesz zrobić ankietę i puścić to do użytkowników, po prostu na Twitterze, czy wiesz, na Instagramie, na jakimś tam swoim medium i zebrać feedback, ok, którą drogę wybieramy, wspólnie nawet, nie? Czyli wiesz, budujesz też większe zaangażowanie wśród swoich użytkowników, co też jest mega dużą wartością. To okay. Tak w skrócie wygląda, nie?
Okej. Okay. Ale właśnie, bo jeszcze nie powiedziałeś, jakby skąd ci to zakiełkowało w głowie, czy gdzieś to podpatrzyłeś u kogoś, czy jakaś mądra osoba ci tak zarekomendowała?
Można powiedzieć, że mądra osoba mi to zarekomendowała, to znaczy znajomy mi to po prostu polecił w trakcie, gdy sobie tam rozmawialiśmy. On mówił też, że słyszał, że ktoś tam za granicą robi jakiś produkt, już teraz nie pamiętam nazwy tego produktu, natomiast mówił właśnie, że robią chłopaki coś takiego, że nawet robią takie live'y, na których się statusują ze swoją społecznością, nie? Pokazują właśnie metryki obecne i tak dalej i na czacie po prostu zbierają też ten feedback, nie? I to wiesz, wydawało mi się, że to jest spoko i spróbowałem i okazało się, że faktycznie to daje takie, wiesz, zaskakujące rezultaty, nie? Bo nie spodziewałem się, że w zasadzie, wiesz, feedback z całego świata można zebrać w takiej formie, no bo ta społeczność jest naprawdę mega otwarta, nie?
Właśnie, to daje ci takiego większego kopa do działania, czy może jakieś też, może, znaczy mi się wydaje, że to może takie lęki też trochę wzbudzać, bo jednak to jest coś, co publicznie powiedziałeś, teraz musisz słowa dotrzymać, jeszcze inni na ciebie patrzą, to nie jest tak, że jak w zaciszu domowym sobie coś piszesz i w końcu stwierdzisz, do kosza z tym, to po prostu robisz do kosza z tym, nie?
Tak, 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 to znaczy wiesz, trzeba pamiętać, że jakby to jest twój produkt, twoje decyzje, nie? Czyli ty podejmujesz tą ostateczną decyzję. Natomiast czy czuję presję? Ja obecnie presji nie czuję. Dużo rzeczy jakby też użytkownikom obiecuję, co powoduje, że jakaś tam presja się pojawia, ale to jest raczej coś na zasadzie takiej, wiesz, dobrej presji, nie? To znaczy ja już w sobie wyćwiczyłem coś takiego, że jak komuś coś obiecuję, to po prostu robię. Więc to jest też fajne, że masz coś takiego wewnętrznie, nie? Bo jak się na przykład pracuje solo, ja przez długi czas pracowałem solo, teraz już jakby Zenkal tworzę z Grześkiem Rogiem, więc jakby no nie jestem sam, nie? I ta motywacja, jeżeli gdzieś mi opada, czy wiesz, czy potrzebuję się jakoś tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, zmotywować, no to mam tą drugą osobę, z którą mogę odbić myśli, przegadać jakiś temat, nie? Grzesiek też ma duże doświadczenie, więc jest w stanie mega dużo wartości do samego produktu wnieść. Natomiast wiesz, jak pracujesz sam, to fajnie jest mieć taki stymulant, taki kurczę, takie coś, co w tobie wytworzy taką małą presję, że obiecałeś coś komuś, to zrób to, nie? Bo ten ktoś na to czeka, komuś na tym zależy. A wiesz, jak raz dotrzymasz słowa i widzisz, że ktoś jest mega zadowolony, dzięki czemu później poleci twój produkt innym swoim znajomym i tak dalej, to widzisz, że to po prostu się samo napędza, nie? Więc to jest, no, powiedziałbym, że presja jest, ale taka pozytywna.
Okej. Okay. Tutaj fajne pytanie a propos built-in public wpadło, znaczy mi się ono łączy z built-in public. Czy miałeś, to Jan zadaje pytanie, miałeś podczas tworzenia Zencal moment, w którym przychodziły ci myśli typu po co ja to robię, nikt nie będzie korzystać z tego. Jeśli tak, to jak sobie z nimi poradziłeś? Tutaj mi się wydaje, że jak mówimy o built-in public, to właśnie, chyba znam odpowiedź.
To znaczy tak, bo żeby to też dobrze wybrzmiało, jakby ta myśl built-in public, jakby tworzenie tego w takiej formie publicznej, to nie było niestety, dzisiaj mogę powiedzieć, że niestety, to nie było moje podejście od pierwszego dnia, od kiedy tworzę Zencal, nie? Ja przez długi czas tworzyłem to w takiej standardowej formie, że tam wiesz, no tam ukryjmy niektóre dane i tak dalej, nie żeby tam za dużo ludzie nie wiedzieli. Też wiesz, jeszcze było we mnie takie poczucie, że za dużo o swoich pomysłach nie będę mówił, bo to wiesz, konkurencja nie śpi i tak dalej, nie? Natomiast i miałem takie momenty, po co ja to robię, natomiast jakby to też był produkt, z którego ja cały czas korzystałem i z którego ja cały czas korzystam, więc to było trochę zniwelowane, bo wiedziałem, że no, jeżeli ktoś inny z tego nie będzie korzystał, to przynajmniej ja z tego skorzystam, nie? I wiedziałem, że wiesz, może być tak, że jeżeli do tego produktu nie przyjdą użytkownicy zewnętrzni, no to trudno, no to będzie kolejny produkt, który gdzieś tam będzie po prostu na moje potrzeby, gdzieś sobie tam leżał, nie? No, natomiast jeżeli ktoś ma taki moment, że na przykład ma te myśli, po co ja to robię, to mogę tak zarekomendować, żeby to po prostu w sobie jakoś stłamsić i próbować robić to dalej, bo wydaje mi się, że właśnie mega dużo takich fajnych produktów umiera właśnie przez to, że nie nabierają, nie dochodzą, nie docierają do tego momentu, że mają ten feedback z zewnątrz, przez co nie czują sensu, nie? No bo jak nie widzisz tego, nie masz takiej motywacji, znaczy inaczej, nie masz takiego potwierdzenia z zewnątrz, że to, co robisz, ma sens, to możesz się bardzo szybko poddać. Ale wystarczy moim zdaniem trochę czasu, dobrego podejścia, to jakby też marketingu, chociażby nie nazwał tego marketingiem, tylko właśnie wiesz, takiego dzielenia się w social mediach po prostu tym, co robisz, nie? W końcu wydaje mi się, że ktoś to zauważy i tyle. Tutaj ta konsekwencja się opłaca i to jest takie coś, co warto mieć w sobie, zanim się w ogóle zacznie, nie? Czyli takie coś, że no, że po prostu konsekwentnie podchodzisz do tematu.
No właśnie, każda pomoc w tym, żeby utrzymać się na tym torze, jest bardzo istotna, bo my jako programiści, no my, znaczy chyba tak, chyba wszyscy, co ja będę tam ściemniał, chyba wszyscy jesteśmy ultra turbo słabi w estymowaniu w ogóle czegokolwiek, więc tym bardziej, no tak. Jeżeli wymyślisz sobie swój produkt za miliardy, to tak myślisz, to ile mam tu 2 godziny dziennie, tego tutaj, tego pierwiastkuję w pamięci, a to miesiąc i będzie, nie? A potem się okazuje, że 3 miesiące minęły i tak jest, no. I właśnie, czy są jakieś właśnie opcje, żeby, bo jest taka opcja, żeby ten rozdmuchiwać ten produkt, że to jest potrzebne, to jest potrzebne, to jest potrzebne. Czy ty masz jakieś jakby opcje, żeby jednak łatwiej było się utrzymać na tym torze?
Żeby nie popłynąć. Mówisz tutaj o priorytetach, tak? Jakiś? W jaki sposób?
No może priorytety, a może umiesz dobrze estymować, jesteś pierwszym programistą w Polsce, który to potrafi.
Wiesz co, powiem ci tak, w tym tygodniu kończę mega fajny feature, który miał być gotowy w marcu chyba, więc nie potrafię dobrze estymować, nie? No więc to też trzeba mieć na względzie, że jak się tworzy własny produkt, to bardzo często jest tak, że na przykład wiesz, ustalasz sobie jakiś taki większy cel, który chcesz spełnić, ale na przykład zaczyna się pojawiać feedback od użytkowników, no i wiesz, jeżeli słyszysz od użytkownika, że jest realna potrzeba na coś, to wydaje mi się, że to powinno być dla ciebie priorytetem. Oczywiście nie mówię tutaj, że przychodzi użytkownik A, mówi, że chce funkcję A, użytkownik B chce funkcję B, no to nie tak, to tak raczej tak bym nie robił, tylko wiesz, przychodzi na przykład 10 użytkowników, którzy powtarzają ci dokładnie to samo albo podobne rzeczy, to wtedy wiesz, co masz robić, nie? Bo wiesz, masz to potwierdzenie, że to się realnie komuś przyda. i to daje wartość. Nie? Wtedy wydaje mi się, że rzecz, którą ty sobie w głowie zaplanowałeś i wydaje ci się, że jest spoko, to można troszeczkę odsunąć na bok, nie rezygnować z niej, tylko odsunąć na bok, a zająć się priorytetowo tym, co użytkownicy tobie mówią. To jest jakby takie coś, co daje dużego boosta moim zdaniem, nie? Bo faktycznie zadowolony użytkownik przeradza się później w fana. I to jest takie podejście, które warto zastosować, to znaczy próbować użytkowników przekształcać w fanów swojego produktu i angażować ich na tyle mocno, żeby to oni robili za nas marketing na przykład w social mediach, gdzieś na forach, czy gdzieś, wiesz, na Facebooku, czy gdziekolwiek, w komentarzach, nie? I dzisiaj muszę przyznać, że po tak długim czasie no udało się ten efekt osiągnąć. Nie wiem, czy on jest duży, czy jest mały, bo ciężko to mierzyć. Natomiast już są takie sytuacje, że ktoś na przykład na Facebooku czy na Twitterze zapyta o jakieś tam rozwiązanie do planowania i sprzedaży spotkań. No i ktoś obcy w ogóle powie, że użyj tego, bo na przykład mój znajomy mi to ostatnio polecał, nie? Więc widać, że to nawet tak z drugiej ręki polecajki już się zdarzają, więc to jest mega, mega fajne. No i też takie można powiedzieć wprost budujące, nie? Że faktycznie ktoś to docenia, że rozwiązanie jest na tyle fajne, że jest godne polecenia, nie?
A znane jest ci takie podejście, jak właśnie budowanie tysięcy prawdziwych fanów zamiast 100 tysięcy użytkowników? Bo teraz już tak. Coraz częściej słyszę, jak to właśnie ludzie mówią i to się wydaje fajna opcja, bo tak jak mówisz, po pierwsze ludzie sami zaczynają, to się ci prawdziwi fani zaczynają sami to polecać, a po drugie też cię mogą bronić w internecie, bo czasami to też różnie bywa w tych internetach.
No tak. Tak. No to jest prawda. Wiesz co, słyszałem o tym podejściu. Wydaje mi się, że to jest dobra droga na sam start, bo wiadomo, że w pewnym momencie docierasz do takiego poziomu, że musisz tą skalę zbudować, jeżeli w ogóle budujesz produkt, na którym chcesz zarabiać i ma to być główne źródło twojego dochodu. Natomiast faktycznie ja bym się najpierw skupił na zbudowaniu jakiegoś małego takiego, powiedzmy, fanbase'u, nie? Że masz fanów, którzy faktycznie po pierwsze ci kibicują, po drugie są wyrozumiali, po trzecie doradzą ci, jeżeli masz jakiś problem i tak dalej, nie? To tak, to jest moim zdaniem dobra droga.
Bo jeszcze wróćmy na chwilę właśnie do walidacji takich pomysłów różnych, no bo wiadomo, mózg programistyczny jest cudownym narzędziem, które wypluwa pomysły, w większości durne, ale i tak dużo, więc przynajmniej
dokładnie.
Tyle. I teraz, no bo jakby jest to built-in public, więc właśnie mówisz, że masz zamiar coś zbudować, czy raczej już coś masz i zaczynasz pokazywać i ten public ci mówi, że to daj se spokój, albo wręcz przeciwnie.
Wiesz co, nawet ostatnio zrobiłem sobie taki mały test, to znaczy uruchomiłem landing page, godzinka pracy tak naprawdę dla każdego programisty, uruchomiłem landing page, bo zauważyłem, wiesz, w trakcie tworzenia Zenkala, że jest bardzo dużo rzeczy takich powtarzalnych, czy takich, wiesz, które można by było przerodzić w jakiś taki system pracy nad produktem, nie? No i pomyślałem sobie, że można by było taki system stworzyć razem z narzędziami, które ułatwiałyby pracę founderowi, w szczególności jak jest to solo founder. No i odpaliłem coś takiego, co się nazywa B-Booster. I odpaliłem landing page, wrzuciłem informacje na różne tam sociale, właśnie takie, gdzie znajdują się ludzie pracujący w duchu built-in public. No i na tym landing page'u zrobiłem po prostu formularz, który zbiera mi zapisy mailowe, nie? No i mam taki cel wewnętrzny, że jeżeli zbierze mi się tam 500 osób, to zacznę to robić. Wcześniej tego nie będę robił, nie? Bo to jakby pokazuje, że wiesz, że jeżeli ktoś zostawia tobie maila i faktycznie gdzieś wykazuje zainteresowanie tym tematem, to znaczy, że potencjał jakiś jest, nie? Czy to się później przerodzi w produkt, czy na tym produkcie zarobisz, to już jest inna kwestia, ale przynajmniej masz to potwierdzenie, że ktoś jest zainteresowany tematem i że jak to zrobisz, no to generalnie ktoś z tego na pewno skorzysta, nie? Pewnie wiesz, może być to 5% z tych 500 osób, nie? Czy 1%, ale wiesz, że dla kogoś to zrobisz, nie? A jak już masz, wiesz, jakiś taki base użytkowników, no to właśnie możesz zacząć budować to w tym trybie building public, nie? Że zaczynasz się z nimi komunikować i tak dalej, więc to jest taki mały mój teścik, zobaczymy, co z tego wyjdzie, może nic, może faktycznie zrobię coś dodatkowego. Na razie nic większego się z tego nie kroi, więc zobaczymy.
Okej, bo właśnie miałem zapytać, ile osób jest na liście mailowej na razie?
Wiesz co, ostatnio jak sprawdzałem, chyba było 120. Więc
to już,
coś tam jest.
Coś się dzieje.
Coś tam jest. Tak, tak, dokładnie.
No to spoko. Czekaj, bo się trochę zawiesiłem.
Spoko.
O co ja chciałem zapytać? Bo coś miałem w głowie, ale... A właśnie, bo wydaje mi się, to tu mnie musisz poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że takie rozwiązania, które niektórzy programiści uważają jako bardzo brzydkie i nie powinny być używane, czyli no-code, są tobie w miarę bliskie. I tak. Czy przy budowaniu tego Zencala jakoś bierzesz je pod uwagę, czy to może cały czas na tym stoi, czy już może przeniosłeś wszystko do kodu? Znaczy w ogóle jak to było, nie? Od czego się zaczęło i co byś rekomendował, jak ktoś zaczyna, nie?
Jasne, jasne. Wiesz co, generalnie tak, ja do niedawna byłem bardzo ogromnym hejterem rozwiązań no-code, low-code. Mega to hejtowałem, bo w sumie dla mnie to było coś takiego, że kurczę, mogę sobie to zakodować, po co mam za to płacić abonament, nie? No bo to z reguły tak jest, że to są rozwiązania, które spełniają jakąś konkretną funkcję, ale musisz za nie zapłacić wcześniej czy później tak naprawdę, nie? W zależności od skali. Natomiast dzisiaj sobie nie wyobrażam działać bez na przykład Make'a, czy nie wiem, Airtable, tego typu rozwiązań, dlatego że one bardzo, bardzo mocno potrafią wspomagać twoją pracę i w ogóle ten duch takiej automatyzacji, a gdzie tam na przykład Adam z Grześkiem propagują w internecie dość mocno, no powiem ci, że jak się w to wkręcisz raz i tego spróbujesz, zasmakujesz tej automatyzacji, to już potem nie można się od tego uwolnić, bo naprawdę to daje mega dobre rezultaty. Jeżeli chodzi o sam Zencal, to Zencal jest jakby produktem tworzonym przeze mnie, po prostu siedzę, koduję i tak dalej, nie? Standardowa ścieżka. Jeżeli dzisiaj bym zaczynał Zencal, to pewnie też bym usiadł jednak i zakodował, no bo to jest jednak większa swoboda w tworzeniu, w wymyślaniu i tak dalej. Natomiast są takie, wiesz, na przykład BeatBooster to jest coś, co ja właśnie, bo widzisz, pierwszym założeniem już się z tobą podzieliłem, czyli 1000 osób na waitliście, natomiast drugie założenie jest takie, że jeżeli zacznę to robić, to będę to robił tylko i wyłącznie za pomocą narzędzi low-code, no-code, bo da się to zrobić, nie? Wiem, że to się da zrobić, na tyle już się zapoznałem z tymi automatyzacjami, nie jestem jakimś super ekspertem, bo też nie jest to mój cel, natomiast na tyle się z nimi zapoznałem, że wiem, że tą koncepcję da się zrealizować za pomocą na przykład integracji robionych przez Make'a, nie? Automatyzacji. Więc polecam, bo naprawdę można fajne rzeczy sobie ułatwić. Nie?
No tak, ja też również polecam, bo ja też zostałem już zarażony tym i niektóre rzeczy mi chodzą na automacie pod spodem, nikt nic nie wie, a wszystko się dzieje. Ale też zauważyłem, no właśnie, jakaś tam swoboda jednak musi zostać, bo zauważyłem na przykład w tym Make'u, kiedyś tam kolega się do mnie zgłosił, że on potrzebuje faktury przepchnąć z jednego systemu do drugiego. Jeden był bardziej fakturowy, drugi był bardziej księgowy system. No ale to tak, każdy programista wie, że pod koniec dnia to chodzi o to, żeby jedne dane zmapować na drugie i to jest koniec. I to mapowanie w tym Make'u to był jakiś koszmar. I ja akurat w C-Sharpie piszę i odpaliłem C-Sharpa i jak siedziałem 3 godziny w Make'u, to w godzinę to tam naklepałem. Ale no tak, wiadomo, tak. Wszystko ma swoje ograniczenia, ale właśnie wydaje się, że jak jest jakiś taki MVP i ty tam nie masz jakichś cudów na kiju i jakiegoś liczenia maszynowego albo innych diabłów tam od razu już zaszytych, no to naprawdę można bardzo szybko wystartować, szybciusieńko.
Tak, dokładnie, dokładnie. Ja ostatnio robiłem też automatyzację dla siebie też do faktur, de facto, żeby sobie wrzucać je w jedno miejsce. No i wiesz, na przykład tworzenie folderu na Google Drive, który będzie się nazywał, wiesz, jak konkretny miesiąc, no to chwilę mi to zajęło, żeby przebrnąć przez to, w jaki sposób to wyklikać. Natomiast wiesz, no to jest tak jak ze wszystkim, nie? Jak raz to zrobisz, to potem już zajmuje ci to 30 sekund, a nie 10 minut, nie? Więc no ja bym polecał, nie? Bo naprawdę to daje dużego boosta. Szczególnie, że teraz mogę też polecić, bo ja korzystam z Make'a, natomiast korzystam też z narzędzia, które się nazywa n8n.io i to jest taki Make w wersji open source'owej. Można sobie normalnie, wiesz, dokodzić własnego extensiona i jeżeli masz taką potrzebę, to faktycznie możesz tam zrobić no, nieograniczoną automatyzację, jaką chcesz. Fajne narzędzie, oczywiście UX-owo Make tutaj bije go na głowę, w szczególności przy podłączaniu różnego rodzaju integracji, no bo tutaj w N8N na przykład włączenie integracji z Facebookiem to jest po prostu, wiesz, musisz wejść do Facebooka, pobrać sobie klucze API, wkleić je do tego N8N, no w Make'u no to po prostu klikasz, masz OAuth'a i OAuth'em się autoryzujesz, nie? Więc jest trochę wygodniej, natomiast jeżeli ktoś nie chce wydawać pieniędzy na Make'a na przykład, no to jest dobra alternatywa, w szczególności jak ktoś jest programistą, to też nie powinien mieć większego problemu. I tutaj to, co powiedziałeś właśnie odnośnie tego przewalania, wiesz, danych, nie? Z jednego worka do drugiego, to też tam właśnie są bardzo fajne klocki, z których można sobie po prostu napisać kod w JS-ie i to ci transformuje ci dane dokładnie tak, jak napisałeś, nie? Więc naprawdę polecam, bo jest fajne rozwiązanie.
To jest duży plus, bo jak ostatnio właśnie chciałem jakiś swój kodzik, nawet krótki, odpalić w Make'u, to pamiętam, że w końcu skończyłem na tym, że jakąś maszynę gdzieś tam mało stawiałem i tam ten krótki skrypt był i tam się hukiem łączyłem i myślałem, Jezu, czemu oni nie dają klocka, w którym ja sobie coś piszę, nie? Przecież to nie może być aż takie trudne.
No właśnie, w N8N jest to właśnie tak rozwiązane, że masz klocki do transformowania danych na tablicach, masz też transformowanie danych na pojedynczym elemencie, no jest, po prostu piszesz kod w JS-ie, nie? Więc każdy, kto gdzieś tam zna przynajmniej podstawy JS-a, jest w stanie to ogarnąć.
No to spoko. To mnie akurat zaciekawiłeś też, że sobie N8, NIO, tak? Dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie.
Okej. Tutaj widzę, że Kubę zaciekawiło i mnie też w sumie zawsze ciekawi ten temat, bo ja też można powiedzieć, że się staram sam wszystko robić, ale już zauważam, że no z gumy czas nie jest i no i też by się chciało czasami, nie wiem, położyć na przykład, załóżmy, a nie tylko siedzieć i cały czas klepać w tą klawiaturę. I to może po prostu zadam pytanie od Kuby. Czy wspominałeś, że nie jesteś już sam? Jak budujesz zespół? Czy szukasz kogoś, kto cię wesprze w tym, co robisz? Jak nie możesz? Czy jednak kogoś, kto uzupełni twoje braki?
Wiesz co, zespołu jeszcze nie buduję, po prostu ze względów takich, że nie ma takiej potrzeby póki co. Natomiast no faktycznie, no tak jak wspomniałem, Zenkal teraz współtworzę z Grześkiem i to jest mega duża wartość, że Grzesiek się zdecydował dołączyć do tego projektu, bo no weszliśmy na trochę inny level, nie? To znaczy jego doświadczenie i takie, wiesz, wyczucie też produktowe mega dużo boosta dało temu produktowi i wydaje mi się, że też, wiesz, od strony marketingowej, no nie oszukujmy się, Grzesiek ma o wiele większe zasięgi niż ja, więc no tutaj też daje duże wsparcie w tym zakresie. No i biznesowo, nie? Tutaj też jest to fajne, że możemy sobie poodbijać piłeczkę, skonsultować jakieś pomysły i w ten sposób działać, nie? Więc jakby fajnie jest właśnie szukać, to się też tak często gdzieś tam przewija w różnych materiałach, że fajnie jest znaleźć osobę po prostu, która jest lepsza od ciebie, albo przynajmniej inna niż ty, tak żeby była ta różnica, nie? Bo jak ktoś, wiesz, jest osobą, która będzie ci przytakiwała i mówiła, że wszystkie twoje pomysły są spoko, no to raczej nie zbuduje ci nic fajnego, a też nie będzie tej konstruktywnej krytyki odnośnie pomysłów, a to jest mega, mega ważne, nie? Żeby mieć kogoś, kto będzie ci w stanie skrytykować twój pomysł, zanim tego zrealizujesz, bo to jest najgorsze, co można zrobić, to właśnie poświęcać czas na budowanie czegoś, co jest totalnie bez sensu, tylko tobie się wydaje, że jest super, bo jeszcze tego nie ma i w ogóle, wiesz, będziesz pionierem, natomiast okazuje się, że, wiesz, tej realnej potrzeby nie ma. I tutaj konsultacje właśnie takie, wiesz, jak funder z funderem sobie rozmawia i może sobie tą piłeczkę podbijać, jest ok. No i wiesz, no też ze społecznością można podbijać, nie? O ile ją masz oczywiście i jesteś w stanie do niej dotrzeć, to też warto.
No to też po to jest to build in public, nie?
I tak, tak.
Jakby
tak,
w takim razie odpowiadając na pytanie, to ty, bo jakby Grzesiek jest osobą, która cię uzupełnia bardziej, nie to, że jakby cię może wyręczyć w czymś, tylko uzupełnia tam, gdzie ty nie czujesz się zbyt mocny, tak?
Tak, dokładnie, no.
Okej, okay, spoko. I jak właśnie, bo załóżmy, że nie wiem, z jakiegoś powodu nie możemy delegować albo coś takiego innego, no to pewnie można by polecić automatyzację jako drugie ręce do roboty, bo są rzeczy powtarzalne zawsze.
Zgadza się, wiesz co, ja od jakiegoś czasu, krótkiego niestety, więcej czasu poświęcam i to też mogę z czystym sumieniem polecić, więcej czasu spędzam na myśleniu nad tym, w jaki sposób coś można zrobić w sprytny sposób, niż na po prostu, wiesz, rozpoczęciu działania bez przemyślenia strategii jakiejś, nie? I to są różnego rodzaju rzeczy, nie? Natomiast nawet takie proste jakieś rzeczy, które wiem, że będę wykonywał często, to ja w pierwszym momencie myślę po prostu, jak to zautomatyzować. Wcześniej tego nie miałem i wiem, że masę czasu przepalałem na to, żeby, wiesz, wykonywać powtarzalne rzeczy, a dzisiaj bardziej jestem skłonny poświęcić na przykład jeden dzień na to, żeby się douczyć, bo to też bardzo często tego wymaga, żeby się douczyć, jak tą automatyzację stworzyć, ale wiem, że to mi zaoszczędzi w perspektywie czasu mega dużo pieniędzy tak naprawdę i czasu, nie, życia, no bo to na tym to polega, nie? Więc jak najbardziej tutaj rzeczy, które możemy sobie automatyzować, no to róbmy to w pierwszej kolejności, nie? Tylko też warto robić to z głową, to znaczy jak wiesz, że robisz jedną rzecz, która wymaga od ciebie 10 minut, tam powiedzmy, wiesz, raz na kwartał, no to trzeba sobie przekalkulować, czy warto to automatyzować, więc też raczej z głową, nie, wszystko. No i też mogę polecić, to jeszcze ten, że ci przerwę, mogę polecić na przykład skorzystanie z usług na przykład wirtualnej asystentki. I u nas w Zenkal za jakiś czas prawdopodobnie będzie też taka opcja, żeby z pomocy takiej osoby skorzystać. To taki mały spoiler. Więc to też jest fajna opcja, jeżeli nie stać cię na przykład na, wiesz, zatrudnienie pracownika na pełen etat, to po prostu nawiązujesz współpracę z taką osobą, rozliczacie się godzinowo i po prostu zlecasz takiej osobie rzeczy, których nie jesteś de facto w stanie zautomatyzować tak do końca, nie? Bo wymagają jednak albo kreatywnej pracy, albo no, po prostu wymagają pracy ludzkiej. Nie?
No nie wszystko też warto automatyzować, bo podejrzewam, że gdzieś ten human touch, że tak to nazwę, z braku lepszego stwierdzenia, no musi być, no bo jak wszystko takie będzie bezduszne, to w szczególności jeżeli bierzemy jeszcze pod uwagę built-in public, no to wszystkiego nie zautomatyzujesz, no bo to ludzie też się szczają w końcu, że coś tak, dziwnie tak, opisuje tak. Ten Wojtek.
Dokładnie, dokładnie. Znaczy tutaj wiesz, to tak jak mówisz, no human touch jest mega istotny, nie? To znaczy ja nie pomyślałbym, żeby automatyzować na przykład pisanie komentarzy na Twitterze, czy wiesz, no to nie, to nie, to muszę być ja, no bo jednak wiesz, no chcę się też zaangażować w rozmowę, nie, więc no tutaj tego typu rzeczy bym nie automatyzował, bo to nie da takiego efektu, jak twoja praca i twój wkład taki, nie, kreatywny nawet.
Ale jakby ktoś się zastanawiał nad takimi rzeczami, to można do tego podejść w drugą stronę, taki pro tip jest taki, że, bo ogólnie jak gdzieś jesteś, na przykład na Twitterze albo Facebooku albo gdzieś i tam spodziewasz się, że ludzie coś będą robić, no to świeżbi ręka, żeby tam zajrzeć co 15 minut, ja może ktoś napisał, ja może coś napisał. I na przykład automatyzacji możecie użyć do tego, że to wam będziecie wiedzieli, że dwa razy dziennie on wam zrzuci, że tak, że macie na Facebooku tyle, tam musisz wejść, na Twitterze masz zero, to tam nie musisz wejść i tak dalej. Więc jakby zawsze szukajcie tych dróg, bo...
Ja na przykład,
ludziom się wydaje, że tego się nie da, tu się da w różne takie kminy robić.
Tak, tak, tak. No dlatego ja na przykład mam zautomatyzowaną publikację treści. To mam zautomatyzowane, bo dzięki temu nie kusi mnie, że wiesz, a wejdę na Twitterka, będę publikował, to sobie przejrzę jeszcze notyfikacje, nie? Raczej nie, raczej tutaj teraz staram się wygospodarować sobie, wiesz, takiego timeboxa, powiedzmy godzinkę na social media i wtedy faktycznie wchodzę, patrzę sobie na komentarze, odpisuję i tak dalej, nie? Więc to jest taki czas, żeby się faktycznie zaangażować, ale na przykład publikacje treści bardzo często mam zaplanowaną do przodu, bo też jest fajnie, jak sobie treści przygotujesz, nie jest takie wiesz, publikowanie na gorąco, jesteś też w stanie lepiej te treści przygotować. Sam wiesz na pewno dobrze, że lepiej to działa.
Lepiej. Poza tym czasami jest tak, że też wiesz, że przez jakiś czas będziesz trochę mniej dostępny i możesz przygotować coś nawet na zapas, nie? Oczywiście wtedy nie trafiasz, Boże, idealnie w trendy, ale no można napisać tak, że nie musisz za każdym razem mówić, co wczoraj w wiadomościach było. Albo w
no, dokładnie, dokładnie. Wiesz, co widziałem nawet ostatnio gdzieś na LinkedInie jakiś post, w którym treść była mniej więcej taka, że ja jestem teraz na urlopie, a ten post jednak się opublikował, nie? I to wiesz, dzięki automatyzacji i tak dalej. No i ktoś w komentarzu odpisał, okej, ale co z komentarzami i z kontaktem z odbiorcami, nie? No i wiesz, no, trochę racji w tym jest, ale z drugiej strony odbiorca nie zając nie ucieknie, nie? Jeżeli odpowiesz tam 3 dni później na komentarz, to też przecież to nie jest jakiś wielki, wiesz, wielki problem, nie?
No komentarz w odróżnieniu od rozmowy jest raczej asynchroniczną formą komunikacji, więc chyba też nikt Dokładnie. Się nie spodziewa, że ty tam siedzisz i tylko czekasz, aż ktoś napisze i już za minutkę jesteś gotowy z odpowiedzią.
No właśnie.
Jeszcze bym trochę wrócił do tej wirtualnej asystentki, bo to jest coś, co mi też po głowie chodzi od jakiegoś czasu i myślę, że każdy w którymś momencie dochodzi do takiego czegoś, że być może to jest fajna droga. Ty jakieś masz już jakiekolwiek doświadczenia, czy to dopiero jesteś przed eksperymentem?
Jakieś mam, natomiast zbyt wiele tutaj w kontekście Zenkala nie chciałbym jeszcze zdradzać, bo to będzie coś fajnego, co byśmy chcieli po prostu odpowiednio też zakomunikować. Okay. Ale tak, no to jest mega, mega fajna forma tego, żeby właśnie zrzucić jakąś tam część na kogoś innego, nie? I troszeczkę samego siebie odciążyć, więc jak najbardziej mogę zarekomendować coś takiego.
Okej. Okay. Tutaj Kuba ma ciekawe pytanie, w ogóle to jest jeden z aspektów budowania takich różnych rzeczy, że deweloperzy często skupiają się nad procesem wytwarzania produktu, jednak z czasem trzeba ten produkt obudować prawnie. Jak sądzisz, kiedy się tym zająć?
Zająć się tym trzeba od razu, w sensie nawet na etapie wymyślania koncepcji na jakąś funkcjonalność, bo może się okazać, że aspekt prawny wpływa znacząco na sposób implementacji jakiejś funkcji. Więc tutaj warto znaleźć jakąś dobrą kancelarię, taką, która jakby wiecie, rozumie też ten świat IT. Nie jakoś tak super mocno, ale jest w stanie zrozumieć nasz świat i to, w jakich warunkach my pracujemy, no bo tak naprawdę faktycznie jakby sky is the limit. My możemy sobie nakodzić wszystko, ale może się okazać, że są jakieś właśnie takie rzeczy, jak na przykład, wiecie, przechowywanie danych wrażliwych. Tutaj wiesz, trzeba mieć to na względzie, w jaki sposób odpowiednio zabezpieczyć dane i tak dalej, bo tego wymagają od nas jakieś tam formy prawne czy coś w tym stylu, nie? Więc warto od samego początku mieć fajną kancelarię, która gdzieś będzie w stanie skonsultować z tobą twój pomysł. No, także tutaj to bym polecał zrobić w miarę szybko, jeżeli ktoś coś buduje fajnego.
Okej, ale to sugerujesz, że to jak rozumiem, jak masz jakieś wątpliwości, tak? Jeżeli coś ci się na przykład rodzi tak w głowie i nie masz pewności, czy tak najlepiej w ogóle im opowiedzieć o tym, co ty tam masz i oni ci od razu mogą powiedzieć, że nie wiem, zaczną ci zadawać celne pytania, może w ten sposób, że a czy będziesz przechowywał dane na przykład, a czy coś tam i czy masz na myśli też jakieś takie kminy, nie wiem, że możesz komuś na patent wejść, jak na mały palec, czy to już za grubo?
Wiesz co, o patenty się jeszcze nie rozbiłem, natomiast prosta sprawa, nie? Wymyślasz nazwę na produkt. No i pytanie, czy możesz jej użyć? To warto sprawdzić, nie? Okay. No właśnie, bo to też może być tak, że wymyśliłeś sobie nazwę na produkt, ale okazuje się, że wiesz, że ktoś już na nią wpadł i jest ona zarejestrowana, czy coś w tym stylu, nie? Czy na przykład, nie wiem, masz pomysł na jakąś funkcję, która będzie, o, no, na przykład wiesz, wpadasz dzisiaj na pomysł, o, zróbmy sobie bramkę płatności swoją, będziemy przewalać pieniądze z jednego do drugiego konta, nie?
Nie wpadłbym na taki pomysł, ale kontynuuj.
Czy wiesz, w jaki sposób możesz to zrobić, nie? Co jest ci potrzebne? Musisz wiedzieć, czy na przykład to jest prawnie możliwe, żebyś pośredniczył w przelewach jako, nie wiem, osoba fizyczna, czy nawet osoba prowadząca działalność gospodarczą. Warto się nad tym na początku zastanowić. Tutaj podaję takie bardziej ekstremalne jakieś case'y. Natomiast zapytałeś o formę współpracy z taką kancelarią. Ja obecnie współpracuję z taką kancelarią, która na przykład przygotowuje nam nowy regulamin pod duże zmiany, które wprowadzamy w produkcie. I to wygląda na takiej, wygląda ten proces w taki sposób, że kancelaria wchodzi do aplikacji, używa jej, spisuje sobie wszystkie pytania, które ma do mnie jako do twórcy, w sensie na przykład, a gdzie te dane z tego formularza lądują, czy one są przekazywane do systemów zewnętrznych jakichś, nie? na bazie integracji czy czegokolwiek. Zadają ci tego typu pytania, bo te pytania, bo odpowiedzi na te pytania są istotne pod kątem treści tego regulaminu na przykład, nie? I wiesz, później odbijasz sobie z nimi piłeczkę i oni ci mówią, ok, ale to teraz jeżeli byś chciał to zrobić w ten sposób, czyli chciałbyś przekazać dane w to miejsce, to musisz pamiętać o tym, żeby na przykład zapisać sobie informacje o tym, że te dane zostały przekazane i na przykład kiedy. W razie jakichkolwiek roszczeń, żebyś był w stanie udowodnić, że taka sytuacja miała miejsce i tak dalej, nie? Więc no tutaj jest szereg takich elementów, o których można sobie nie zdawać sprawy i to trudno się dziwić, no bo nie każdy z prawnikiem, ale warto mieć właśnie taką kancelarię, która nie zrobi wam, nie wiem, regulaminu od szablonu i powie, że to jest spoko, tylko faktycznie gdzieś tak się mocniej zaangażuje w produkt, pozna ten produkt i pozna jakby naszą ideę. Bo to też jest ważne, nie? Czy prawnik zapyta nas o to, jaki jest w ogóle twój pomysł i na przykład gdzie ten produkt będzie za 3 miesiące czy za pół roku, czy masz już na to jakąś koncepcję, nie? No bo wiadomo, że te feature'y, które robimy, to nie robimy ich z dnia na dzień, takie większe oczywiście, no i też załóżmy takiego regulaminu, no to też się nie aktualizuje codziennie, tak? Tylko raczej myśli się o tym w perspektywie trochę dłuższej, więc tutaj ta współpraca powinna być w miarę ścisła, natomiast też taka bardziej z doskoku niż codzienna, tak? To nie jest taka praca, że mamy kancelarię, która codziennie coś tam dla nas robi.
Zastanawiam się, czy teraz trochę nie przestraszyłeś wszystkich, jeżeli chodzi o budowanie produktów, bo mówisz, że od razu do prawnika. Prawnicy za darmo nie pracują, jak i programiści.
No tak, więc wiadomo.
Więc się zaczynasz zastanawiać, nie? Ale to pewnie wszystko zależy, tak? No bo jeżeli gdzieś tam nie kręcimy się wokół danych osobowych, tylko mamy kogoś login, hasło i to jest max, co my o nim wiemy i ta aplikacja coś tam robi, ale właśnie nie pośredniczy w przelewach. Jakkolwiek nam w głowie nie wychodzi, że to jakokolwiek mógłby na RODO wpływać albo inne głupoty, to pewnie wtedy możemy trochę bardziej się wyluzować.
No tak, dokładnie, no wiesz, jeżeli tworzysz na przykład aplikację, nie wiem, która jest klonem Trello na przykład, nie? No to tutaj raczej standardowy regulamin i wszystko powinno być okej. Natomiast jeżeli mówię, robisz coś bardziej zaawansowanego, bardziej złożonego, no to faktycznie tutaj warto się skonsultować, żeby potem po prostu nie mieć problemów, albo najgorsze, co można właśnie zrobić, to wiesz, odbić się o aspekty prawne w momencie, gdy masz gotowe rozwiązanie, które chcesz wprowadzić na rynek i to jest, no to może mocno zaboleć, nie? Nie tyle co finansowo, co po prostu tak emocjonalnie, nie?
I pewnie nie ma za bardzo dużego znaczenia, czy my akurat to sprzedajemy, czy my to dajemy za darmo, czy za to bierzemy pieniądze, bo pewnie to jest żadna obrona, nie? Że, ale ja za to pieniędzy nie biorę.
Wiesz, każdy, co,
ale
wiesz,
ale
co,
te dane to masz.
To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że jeżeli budujesz coś za darmo i udostępniasz to za darmo, to po pierwsze użytkownik, który ma to za darmo, nie będzie się ciebie czepiał i nie będzie, wiesz, nie będzie.
To różnie bywa.
Może tak. No, zależy od człowieka, nie? Ale wiesz, chodzi o to, że jeżeli od kogoś nie bierzesz pieniędzy za jakąś usługę, no to też trudno, tak z mojej perspektywy przynajmniej, taka jest moja opinia, ciężko mieć jakieś wielkie oczekiwania od tej osoby, nie? Natomiast wiesz, no o te aspekty prawne musimy zadbać, nie? Czy to o RODO samo w sobie. No tutaj to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, no bo mogą mocno zaboleć finansowo, jeżeli się okaże, że jednak jest coś niedopilnowane, nie? Mhm.
O właśnie, bo jakoś tak dotarliśmy do tych płatności za to, że się ma jakąś aplikację albo i nie. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to na Zenkalu się za niektóre rzeczy płaci, ale w bardzo dużym stopniu to jest za darmo, tak? Czy to jest jakiś grubszy plan? Nie. Wszystko jest za darmo?
Obecnie jest wszystko za darmo.
To ja mogłem jeszcze w tym momencie mi tędli może to, a może mi się pomyliło z czymś innym, to od razu przepraszam, ale...
Nie, masz rację, jakby w momencie, gdy było mi tędli, to mi tędli miało płatne plany, ja te płatne plany wycofałem i dzisiaj wszystko jest za darmo. My nawet mamy SMS-y za darmo, nie? Za które normalnie
trzeba płacić.
Tak, za bramkę trzeba zapłacić, natomiast wiesz, nam się udało dostać pokaźny pakiet darmowych SMS-ów od bramki, no więc nie chcemy na nich zarabiać, nie chcemy użytkowników charge'ować za coś, co my mamy za darmo, więc też dajemy to za darmo. Płatne plany pojawią się w grudniu. Jak one dokładnie będą wyglądały, tego nie wiem. I to jest też ciekawe, bo wiem, że będą, ale nie wiem w jakiej formie, dlatego że to też będzie wynik trochę konsultacji tego, jak nasi użytkownicy do tematu podchodzą. I jedno, co mogę powiedzieć, to jest to, że jeżeli ktoś dzisiaj dołącza jako taki wczesny użytkownik, to na 100% dostanie super deala, którego będziemy oferowali właśnie tylko do bazy użytkowników, którzy dołączą do momentu uruchomienia płatnych planów. I będzie to taki deal, którego nikt nikomu nigdy nie zaoferuje, to mogę zagwarantować, będzie to mega dobra oferta. I będzie to na 100%, jeżeli już mówimy tutaj o płatnych planach, to dla tych użytkowników z wczesnym dostępem na pewno to będzie tańsza forma niż na przykład Calendly czy inne alternatywy na rynku. Nie? To też chcemy jakby tej obietnicy dotrzymać, bo to też będzie trochę takie, i to też warto o co zadbać, takie odwdzięczenie się tym wczesnym użytkownikom za zaufanie, za wkład, za feedback, za pomysły też, to chcemy się w ten sposób odwdzięczyć. Nie?
Okej. Okay. A jako, że jesteśmy tutaj w takim gronie w zaufanym i nikt nic nie powie na pewno na zewnątrz, to jest jakaś taka, od razu miałeś taki master plan, że właśnie na początku, no bo to jest też coś takiego, że jak rozwiązanie jest fajne, dobre, nie, ludzie tam się budują tego podniętego, za darmo sobie używają, no to się przyzwyczajają do czegoś i w którymś momencie przestają sobie wyobrażać życia bez tego, to w takim super przypadku, albo przynajmniej jakby jest, no nie chce im się niczego zmieniać, no bo to trzeba pójść do innego narzędzia, trzeba tam wszystko poustawiać, ja tu już wszystko mam i tak dalej, i tak dalej. To taka jakby przemyślana strategia była u ciebie, czy to jakoś tak wyszło po prostu?
Wiesz co, to generalnie to nie jest strategia takiego, wiesz, właśnie przyzwyczajenia kogoś, chociaż wiadomo, że to jest efekt uboczny, nie? Że jeżeli faktycznie użytkownik korzysta przez dłuższy czas, to się przyzwyczaja i w sumie im dłużej siedzi, im bardziej mu to dobrze działa, tym trudniej mu odejść, to jest naturalne. Natomiast bardziej to była strategia na to, żeby jak najszybciej zrobić ten product market fit, czyli dopasowanie produktu do oczekiwań rynku. I jeżeli dajesz coś komuś za darmo, to ta osoba jest bardziej skłonna dać tobie feedback. Jeszcze dodatkowo, właśnie wiesz, bo to jest połączenie różnych elementów ze sobą, nie? To znaczy dajesz produkt za darmo, budujesz go w duchu built in public, budujesz przy okazji zaangażowaną społeczność wokół produktu, to wszystko się składa na to, że masz takie, wiesz, składniki do zbudowania tego product market fitu. Jeżeli go zbudujesz, to znaczy, że produkt jest gotowy do sprzedaży. I to jest jakby, wiesz, ten grudzień to jest dla nas taka data, gdzie my myślimy, tak nam się wydaje, może się okaże, że to będzie błędne założenie, ale takie póki co mamy, że to będzie taka data, gdzie my ten product market fit osiągniemy. I stąd ta data w ogóle i stąd wprowadzenie tych płatnych planów, nie?
Okej, okay, to mnie zaciekawiłeś, bo jak to się czuje, ten product market fit, czy to jakoś się da zmierzyć?
Są sposoby na zmierzenie tego, na przykład tam teraz jestem na przykład, uczestniczę w Startup Schoolu, w takim szkoleniu dla startupowców i na przykład tam mówią, żeby zbadać, ten product market fit można zbadać poprzez badanie chyba PMS-owe, czyli po prostu pytasz użytkowników, jak dobry jest twój produkt, jak bardzo prawdopodobne jest to, że poleciliby go swoim znajomym, nie? To też jest jakiś tam wyznacznik, no ale wiesz, w trakcie całego tego procesu budowania ty to czujesz trochę, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej ja to tak czuję, no bo wiesz, jeżeli widzisz, że wrzucasz tweeta i bo na przykład wiesz, znalazłem ostatnio tweeta, gość napisał, jeżeli budujesz swój startup, to wrzuć linka do komentarza, żeby się tam trochę podpromować, no to wrzuciłem, nie? I wiesz, ktoś tam odpisał, a widziałem ten twój produkt już w innym miejscu, nie? Więc to jest jakieś takie, wiesz, no potwierdzenie tego, że jednak ta wieść się niesie. Jeszcze, wiesz, te komentarze w stylu polecam ci to rozwiązanie, bo ktoś mi inny polecił i jest fajnie i tak dalej. To są takie elementy, które gdzieś tam się składają i dają ci takie poczucie tego, że to jest to, nie? Że to się przydaje. Po drugie, też mogę zarekomendować takie podejście, żeby mierzyć dużo rzeczy, żeby opierać się też o dane twarde. W stylu na przykład, wiesz, my mamy różne statystyki zbierane na zasadzie, wiesz, ilość zarejestrowanych użytkowników, takich, co tam przeszła onboarding, po taką najważniejszą właśnie dla nas statystykę, czyli ilość aktywnych użytkowników. Dla nas aktywnym użytkownikiem jest osoba, która w perspektywie miesiąca umówi jedno spotkanie, takie potwierdzone, nie?
To jest dla nas aktywny użytkownik.
Tak, ty jesteś na naszej liście, nawet jesteś na takim moim scoreboardzie, bo mam takiego scoreboarda, w którym sobie sprawdzam, który użytkownik jest najbardziej zaangażowany i dla takich też mamy różnego rodzaju fajne aktywności.
To całkiem niechcący. Takie...
No, dokładnie. Więc wiesz, jest o co walczyć, znowu to powiem. Nie, ale tak już serio, no to faktycznie warto się opierać o statystykę, warto sobie wyznaczyć taką statystykę, no bo to jest też, jeżeli masz na przykład wyznaczony jakiś cel, tak jak my na przykład tych aktywnych użytkowników, to też trochę jesteś w stanie lepiej wybierać, to co też pytałeś wcześniej, jesteś w stanie lepiej wybierać rzeczy, które musisz zrobić. Bo wiesz, wpada ci pomysł na jakiś feature i teraz ty się zastanawiasz nie, czy on będzie fajny, czy on nie będzie fajny, tylko ty się zastanawiasz, czy on doprowadzi mnie do tego, żebym osiągnął ten mój założony cel w tej statystyce. Czy on wpłynie na zaangażowanie użytkowników, na aktywność użytkowników. Jeżeli tak, no to musisz go zrobić, a jeżeli nie, no to znaczy, że może nie jest twoim priorytetem. Więc to też warto sobie na początku określić, nie? To dużo zmienia w ogóle w podejściu do budowania też produktu.
No, ja właśnie jestem fanem tych bardziej, nazwijmy to, surowych danych, bo naczytałem się niestety i jeszcze Adam mi kazał przeczytać The Mom Test i tam jest pokazane, jak to bardzo trudno jest zapytać ludzi o cokolwiek, bo ludzie będą was okłamywać, to jest surprise, surprise, bo jak się wydaje, że ludzie są tacy, w szczególności jak tam właśnie rozmawialiśmy wcześniej o tych wiernych fanach i tak dalej, a tak wiernego fana na przykład zapytasz, no to co on ci powie, nie? No raczej możesz się spodziewać superlatyw, nie? Jeżeli dobrze skonstruujesz pytanie, to może ci powie coś ciekawego, ale jak zapytasz fajne to on, o człowieku,
Tak. No i też jakby to wiesz, można się spotkać z drugim podejściem, nie? Na zasadzie budujesz produkt, no to teraz potwierdzeniem tego, że produkt ma ten product market fit jest to, że klient ci zapłaci. Już wtedy nie myślisz w kontekście użytkownika czy coś tamten, tylko faktycznie patrzysz na tą statystykę, ile mamy płatnych abonamentów. Wrzucasz to od razu na płatne plany i tak dalej, nie? I to ma być takie potwierdzenie, że to ma sens, no bo jeżeli ludzie ci za to płacą, to znaczy, to jest takie jakby, wiesz, namacalne potwierdzenie tego, że to ma rację bytu, nie? Żeby to dalej prowadzić. No i to jest jakby inne podejście po prostu, nie? Trzeba sobie wybrać, dopasować też do siebie, do swoich jakby... No, do swoich celów, które gdzieś tam masz, nie?
Tak. Wbrew pozorom od użytkownika do klienta jest spora droga. Mimo, że to tak nie wygląda, wystarczy, że to jest tylko jeden mały kolejny krok, ale to jest ogromny przeskok. Bo no i to jest też portfel, to już coś znaczy.
Tak, to już coś znaczy, natomiast wiesz, to też może ci powiem tak, wiesz, w kontrze do tego, co wcześniej mówiłem, tak zachwalałem ten feedback od użytkowników i tak dalej. Mi się zdarzało, że ja miałem taki feedback na zasadzie będziesz używał Zenkala, jeszcze wtedy mi tętli, ale tam Zenkala. No tak, będę, ale potrzebuję mieć integrację z HubSpotem, nie? Okej, dobra, no i dwa dni później mam tutaj integrację z HubSpotem, nie? Okej, to od przyszłego miesiąca zacznę używać. No i do dzisiaj tego gościa nie ma, nie? Więc dlatego ci powiedziałem właśnie o tym, że to nie jest na zasadzie jedna osoba ci to mówi, tylko musi ci to powiedzieć x osób, żeby to faktycznie miało sens, żebyś ty cokolwiek przy tym robił, nie? Bo faktycznie nie ma nic gorszego, bo ja byłem w tym miejscu, więc mogę to z czystym sumieniem potwierdzić. Nie ma nic gorszego niż gonienie za pojedynczym użytkownikiem, bo każdy będzie chciał coś innego i każdy będzie chciał mieć coś w innej formie, pod siebie dopasowane, pod swoje konkretne wymagania, no ale to wtedy możesz zrobić coś na zasadzie, wiesz... Dobra, zrobię ci ten feature, ale to jest jakby custom, możesz sobie zrobić custom, jakby wiesz, szereg customów, za które ktoś ci zapłaci po prostu, bo to jest dla niego tylko i wyłącznie. Nie? I masz jakieś tam podejście, możesz na tym zarabiać. Produkt masz za darmo, ale jak przychodzi do ciebie klient i mówi, o, ja bym chciał ten produkt, ale brakuje mi tego, tego i tego, no to za to go kasujesz na przykład, nie? No i to też jest jakaś tam droga, nie? Więc no każdy musi wybrać coś dla siebie.
Tak, a najlepiej to sprawdzić i wtedy samo wychodzi.
Dokładnie.
Tu Kuba jeszcze ma ciekawe pytanie, które też mnie w sumie interesuje, co jest zawsze trudnym pytaniem, mi się wydaje. Jak już mamy tego wspólnika, czy członka, tu akurat jest to nazwane członkiem zespołu, to kiedy i jak rozmawiacie o udziałach i czy myśleliście o jakimś inwestorze? To co nawet dwa pytania, bo udziały to udziałami. To jest ta trudna rozmowa. Rozmowa o inwestorach już może nie być taka trudna.
Wiesz co, to powiem ci tak, ja z własnego doświadczenia w ogóle w kontekście jakby wspólników, czy wiesz, osób, z którymi pracujemy, to mogę powiedzieć, że dobrze jest, zanim się faktycznie w ogóle zacznie gadać o udziałach i tak dalej, to dobrze jest popracować z tą osobą, żeby zobaczyć, czy ta osoba jest zaangażowana faktycznie, czy tylko mówi, że jest zaangażowana, czy daje jakiś, wiesz, jakiś wkład od siebie i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam podział, no to dla mnie takim najbardziej, znaczy to jest tak, to jest po pierwsze sprawa bardzo indywidualna, to musicie się po prostu dogadać. Natomiast ja wychodziłem zawsze z założenia, że jeżeli ktoś z kimś coś współtworzy, zaangażowanie jest na jakby takim samym poziomie i tak dalej, to po prostu dzieli się po połowie, nie? Jakby w zależności od zaangażowania i czasu, jaki się poświęca, no to w takiej formie też powinno się podzielić te udziały, nie? No tutaj są takie, wiesz, jeszcze tam rzeczy stricte prawne, nie? Czy tam chcesz mieć prawo głosu jako, wiesz, że to jest twój pomysł i tak dalej, nie? Chociaż nie wiem, te pomysły moim zdaniem są bardzo przecenione. No, ale to warto najpierw sprawdzić, czy faktycznie chcemy z tą osobą współpracować, czy jest ten wspólny vibe i tak dalej, a nic tego nie odda i nic lepiej tego nie zweryfikuje, jak wspólna praca nad produktem. Więc to bym zarekomendował, żeby zrobić jak najszybciej.
Tutaj Kuba trafnie zauważył, co ja w sumie pominąłem w swoim mózgu, że ta struktura udziałowa spółki jest ważna pod kątem inwestora, no bo on prawdopodobnie będzie chciał o tym wiedzieć. Właśnie myśleliście o inwestorze, czy... Znaczy dobra, no może jak znam Grześka, znaczy przynajmniej znam jego sposób działania, może w ten sposób, bo tylko tak trochę go znam prywatnie, to wydaje mi się, że nie pewnie.
Tu cię zaskoczę. Ja już dostałem dwie oferty z dwóch różnych funduszy. Okay. Obie odrzuciliśmy z uwagi na to, że to nie był dobry czas na to, żeby przyjmować taką, w ogóle to jest taka abstrakcja dla mnie, bo kiedyś jak sobie przypomnę siebie sprzed paru lat, no to było tak, kurczę, mam pomysł, szukam inwestora, nie? A tutaj wiesz, robię produkt, inwestor sam przychodzi, nie? I to jest też fajne, bo to też daje potwierdzenie, że gdzieś ktoś dostrzega wartość i jakiś taki potencjał w produkcie. Czy myślimy? Może za jakiś czas pomyślimy, o tak powiem, nie? Natomiast póki co nie jest to nasz priorytet. Naszym priorytetem jest właśnie dopięcie produktu do takiej formy, żeby faktycznie mieć tych zaangażowanych użytkowników. Więc to jest nasz priorytet obecnie.
Okej. Okay. I może właśnie taką klamrą zepnijmy. Tak się mówi, to jest słowo, zepnijmy? Nie wiem. Nie
zepnijmy, wiem. Tak.
Zepnijmy tę rozmowę. Mamy tutaj taką tradycję, że mój rozmówca zostawia wszystkich obecnych z dwoma, sześcioma albo pół stroną wyznania. Jak żyć, jak tworzyć projekty, jak żyć dobrze i żeby, no tak po prostu, żeby dobrze się żyło i żeby wszystko szło do przodu.
A to tak się właśnie składa, że mam tu coś przygotowane. Nie no, żartuję. Wiesz co, no pierwsze co mogę powiedzieć, to po prostu nie przeceniajcie swoich pomysłów i po prostu trzeba działać. Najpierw zaplanować dobrze, a potem po prostu konsekwentnie działać i tyle. I to wystarczy. Plus odrobina cierpliwości i wytrwałości. I wydaje mi się, że powinno być git.
Nie będzie git, bo zawsze w końcu jest git.
Dokładnie.
To jeszcze raz dzięki wielkie za rozmowę, dzięki wszystkim, którzy byli.
Pamiętaj, wytrwałości w podcastowaniu.
Wiadomo. Nie, to akurat dzięki... jest przyjemność.
No tak, dokładnie. Nie? Dzięki jeszcze raz za zaproszenie, było bardzo miło i fajnie. Dzięki też za pytania wszystkim, także super.